Rozdział 13. W gospodzie Gajusa. Gdy znaleźli się przy drzwiach, weszli do środka, nie pukając, jako że nie było zwyczaju pukać do drzwi gospody. Następnie poprosili, aby zawołano gospodarza, który też zaraz do nich przyszedł. Zapytali go, czy wolno im będzie zanocować. Gajus: tak jest, moi panowie, jeśli tylko jesteście uczciwymi ludźmi, mój dom służy bowiem wyłącznie pielgrzymom. Chrześcijanka miłosierna i chłopcy bardzo się ucieszyli, słysząc te słowa właściciela gospody tchnące miłością do pielgrzymów. Poprosili więc, aby ich zaprowadził do gościnnych pokoi, wobec czego wskazał im jeden pokój dla chrześcijanki, jej dzieci miłosiernej, a drugi dla pana Wielkie Serce i pana Rzetelnego. W ten czas pan Wielkie Serce rzekł: dobry Gajusie, co masz na kolację? Pielgrzymi odbyli w dniu dzisiejszym daleką drogę i są zmęczeni. Już jest późno, odpowiedział Gajus, nie mamy więc możliwości robić zakupów, jednak tym, co mamy na miejscu, chętnie wam usłużymy i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Wielkie Serce: na pewno będziemy zadowoleni z tego, co masz w domu, już nie raz się przekonałem, że nigdy nie braknie u ciebie tego, co potrzeba. Gajus poszedł więc do kucharza, któremu na imię było Skosztuj co dobre, i kazał mu przygotować kolację dla pielgrzymów. Gdy to załatwił, wrócił na górę i rzekł: bardzo się cieszę, że mogę was powitać tutaj, mili przyjaciele, i rad jestem, że posiadam dom, w którym was mogę ugościć. Zanim więc posiłek będzie gotowy, pozwólcie, że usłużymy sobie nawzajem jakąś pożyteczną rozmową. Wszyscy na to rzekli: zgoda. Ten czas Gajus rzekł: czyją żoną jest ta pani i czyją córką ta dzieweczka? Wielkie Serce: niewiasta ta jest żoną niejakiego chrześcijanina, który niegdyś też odbywał pielgrzymkę. Ci czterej chłopcy są jego synami. Dzieweczka zaś jest jedną z jej znajomych, którą jej się udało nakłonić do wyruszenia wraz z nią na pielgrzymkę. Wszyscy ci chłopcy gorąco pragną iść śladami swego ojca i sam widok jakiegoś miejsca, na którym ów dawny pielgrzym leżał, czy też odkrycie śladu jego nogi, sprawia ogromną radość ich sercom i pragną położyć się na tym samym miejscu, gdzie leżał ich ojciec, względnie postawić stopę swoją na śladzie jego stopy. W ten czas Gajus rzekł: więc to jest żona chrześcijanina, a to są jego dzieci. Znałem ojca twego męża, ba, nawet i dziada jego. Z rodu jego wywodzi się wielu dobrych ludzi. Przodkowie ich mieszkali najpierw w Antiochii, gdzie 11:26. Przypuszczam, że słyszałaś, jak mąż twój o nich opowiadał, a byli oni bardzo zacnymi ludźmi. Odznaczyli się bardziej jeszcze niż wszyscy inni, których znałem, wielu cnotami i odwagą, stojąc zawsze w obronie sprawy pana pielgrzymów, jego dróg i tych, którzy go miłowali. Słyszałem o wielu krewnych twego męża, którzy dla miłości prawdy dużo ucierpieli, przechodząc przez wszelkiego rodzaju próby. Szczepana, który był jednym z pierwszych członków tej rodziny, z której wywodził się twój mąż, ukamienowano, dzieje 7:59-60. Jakub, który również był z tego pokolenia, został zabity ostrzem miecza, dzieje 12:2. Już nie mówiąc o Pawle i Piotrze, tych najstarszych członkach rodziny, z której pochodził twój mąż. Był też między nimi i Ignacy, którego rzucili lwom na pożarcie, Roman, któremu kawałkami odcinano mięso od kości, i Polikarp, który spalony na stosie mężnie zakończył życie. Był też jeden, którego powieszono w koszu w skwarze słonecznym, aby go osy zakłuły na śmierć, innego zaś wrzucono w worku do morza i utopiono. Byłoby niemożliwością wyliczyć wszystkich, którzy wywodzą się z tej rodziny, a którzy dla umiłowania pielgrzymki ponieśli rany i śmierć. Bardzo mnie to cieszy, że mąż twój pozostawił czterech takich dzielnych chłopców. Mam nadzieję, że godnie będą nosić imię swego ojca, godnie pójdą w jego ślady i że dotrą, tak jak on, do celu. Wielkie Serce: prawdziwie, panie mój, zacni to młodzieńcy. Wydają się całym sercem naśladować drogę swego ojca. Gajus: to właśnie chciałem powiedzieć. Dlatego rodzina chrześcijanina rozprzestrzeni się po wielu krajach świata i rozmnoży się bardzo na całym obliczu ziemi. Niech zatem chrześcijanka wyszuka dla swoich synów odpowiednie panienki, by mogli się zaręczyć, tak aby imienia ich ojca i domu jego przodków nigdy nie zapomniano na świecie. Rzetelny, byłoby to wielką szkodą, gdyby ta rodzina podupadła i następnie wygasła. Gajus, upaść nie może, ale może się pomniejszyć. Niech tylko jedna chrześcijanka posłucha mojej rady, gdyż to jest właśnie sposób podtrzymania rodziny. A teraz, chrześcijanko, rzekł gospodarz, cieszę się, że widzę ciebie i miłosierną tutaj razem, takie miłe dwie siostry. Jeśli wolno mi dać ci radę, wejdź w jeszcze bliższy związek z nią. Daj ją za żonę Mateuszowi, twemu najstarszemu synowi. W ten sposób zapewnij sobie potomstwo na ziemi. Tak więc została skojarzona ta para, a po pewnym czasie pobrali się. Ale o tym obszerniej będzie mowa później. Gajus ciągnął zaś dalej, mówiąc, teraz powiem coś na rzecz niewiast, aby mógł być zdjęty z nich ciężar winy, gdyż rzeczywiście śmierć i przekleństwo przyszło na ten świat przez niewiastę. 1 Mojżeszowa, 3 rozdział. Ale w podobny sposób przyszło życie i zdrowie, bowiem posłał Bóg onego syna swego, który się narodził z niewiasty. Galacjan 4:4. I właśnie dlatego niewiasty w Starym Testamencie, żeby pokazać, jak bardzo brzydziły się postępkiem swej matki, pragnęły mieć dzieci w nadziei, że któraś z nich stanie się matką Zbawiciela świata. Raz jeszcze zaznaczę, że gdy przyszedł Zbawiciel, to niewiasty wcześniej radowały się z jego przyjścia, aniżeli mężczyźni lub aniołowie. Łukasz 1:42-45. Nie czytałem też, aby jakiś mężczyzna dał kiedykolwiek Chrystusowi choćby jeden grosz. Niewiasty natomiast towarzyszyły mu i służyły mu z majątności swoich. Łukasz 8:2-3. To niewiasta umyła nogi jego łzami. Łukasz 7:37-50. Niewiasta też namaściła jego ciało na dzień pogrzebu. Jan 11:2-12:3. To niewiasty płakały, gdy szedł na Golgotę. Łukasz 23:27. Niewiasty towarzyszyły mu pod krzyżem. Mateusz 27:55-56. One też siedziały naprzeciw grobu, gdy został pochowany. Mateusz 27:61. Niewiasty były pierwsze przy nim, gdy nastał ów poranek, w którym zmartwychwstał. Łukasz 24:1. One też pierwsze przyniosły uczniom wiadomość, że Pan ich żyje. Łukasz 24:22-23. Niewiasty są zatem bardzo wielką łaską obdarowane, co wskazuje nam wyraźnie, iż są one wraz z nami współdziedzicami łaski żywota. Tymczasem kolacja została już niemal zupełnie przygotowana, kucharz posłał więc jednego ze swych pomocników, aby o tym dał znać i nakrył stół, kładąc na nim talerze, a także sól i chleb. Wówczas rzekł Mateusz, widok tego obrusa i tych pierwszych przygotowań do kolacji sprawia, iż mam jeszcze większy apetyt i pragnienie spożycia posiłka, aniżeli przedtem. Gajus, aby w podobny sposób wszystkie nauki, jakie otrzymujesz, wywołały w tobie jeszcze większe pragnienie, aby zasiąść do wieczerzy wielkiego króla w jego królestwie. Wszystkie bowiem kazania, książki, chrzest i wszystkie inne obrządki są zaledwie jakby położeniem talerzy i soli na stole, w porównaniu z ucztą, którą nasz Pan przygotowuje dla nas, gdy przyjdziemy do jego domu. Podano wreszcie kolację. Najpierw położono przed nimi łopatkę podnoszenia i mostek obracania, na znak, że posiłek swój powinni rozpocząć modlitwą i uwielbianiem Boga. Wraz z łopatką podnoszenia Dawid podnosił bowiem swoje serce ku Bogu, a mostek obracania przypominał to miejsce, pod którym znajdowało się jego serce, a o które opierał zwykle swoją harfę, gdy na niej grał na chwałę Bogu. 3 Mojżeszowa, 7 rozdział, od 32 do 43 wiersza, 10 rozdział, 14-15 wiersz, Psalm 25:1 wiersz, Żydów 13:15 wiersz. Te dwie potrawy były świeże i smaczne, wszyscy więc jedli z dużym apetytem. Następnie podano flaszkę wina, czerwonego jak krew. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, 14 wiersz. Gajus rzekł im jeszcze takie słowa. Pijcie, ile kto pragnie. Jest to czysty moszcz krzewu winnego, który rozwesela serce Boga i człowieka. Sędziów 9:13, Jan 15:5. Pili więc ku swej radości. Potem przyniesiono misę mleka, do którego nakruszono dużo chleba. Gajus rzekł, niech chłopcy tym się posilą, aby dzięki temu bardziej urośli. 1 Piotra 2:1-2. Z kolei przyniesiono półmisek masła i miodu. Gajus zaś rzekł, jedzcie i to dosyta, a napełni was to otuchą i wzmocni umiejętność rozsądzania i rozumienia. Te właśnie potrawy były pokarmem naszego Pana, gdy był dzieckiem. Wszak słowo mówi, masło i miód jeść będziecie, ażeby umiał odrzucać złe, a obierać dobre. Izajasz 7:15. Potem przyniesiono talerz bardzo smacznych owoców. Mateusz na to rzekł, czy wolno nam jeść te owoce, skoro przez nie i przy ich pomocy wąż skusił naszą pierwszą matkę? Na to odpowiedział Gajus tak. To owoce zwiodły wszystkich nas, lecz duszę splamił grzech. Gdy zakazane trują krew, lecz gdy do naszych strzech z rozkazu Pana trafią, to spożycie ich nam da pożytek, zdrowie. Pijże więc tej czaszy aż do dna, kościele Jego. Owoce też, gołąbku Jego, jedz. Omdlewasz wszak z miłości i do Niego pragniesz biec. W dalszym ciągu Mateusz wyjaśnił. Ja dlatego miałem wątpliwości, czy jeść, czy nie, gdyż niedawno chorowałem z powodu spożycia owoców. Gajus, zakazany owoc powoduje chorobę, ale nigdy nie spowoduje jej to, co nasz Pan pozwolił nam spożywać. Podczas gdy tak rozmawiali, przyniesiono jeszcze jedno danie, a mianowicie półmisek orzechów. Pieśń, 6 rozdział, 10 wiersz. W ten czas ktoś przy stole odezwał się. Orzechy szkodzą delikatnym zębom, szczególnie zębom dzieci. Gdy to usłyszał, Gajus rzekł. Orzechem bywa trudny wiersz, jest jakby zwodzicielem. Z zazdrością jądra strzec łupina chce przed właścicielem. Rozbijcie pancerz skorb więc, a pokarm tam znajdziecie. Przygotowany dla was tu, gdy tylko poń sięgniecie. I tak w radosnym nastroju długo siedzieli razem przy stole, rozmawiając o wielu rzeczach. Wreszcie Pan rzetelny rzekł, zacny nasz gospodarzu, podczas gdy my chrupiemy twoje orzechy, zechciej nam rozwiązać następującą zagadkę. Był mąż rozpraszający rozliczne dobra swe, a choć go głupim zwali, pomnażał stale je. Z uwagą wszyscy oczekiwali, jaką na to da odpowiedź dobry Gajus. On zaś przez chwilę siedział cicho, aż wreszcie tak odpowiedział. Kto ubogiemu cząstkę dóbr ochotnie daje swych, mieć będzie więcej 10-kroć, nie zazna czasów złych. A na to Józef, byłem przekonany, panie, że nie odgadniesz tej zagadki tak prędko. Ach, rzekł Gajus, jestem od dawna już wyćwiczony w tych rzeczach, nic zaś tak nie uczy jak doświadczenie. Nauczyłem się od mego Pana być uczynnym i zawsze mi to było ku pożytkowi. Niejeden udziela szczodrze, a wżdy mu przybywa, a drugi skąpi więcej niż trzeba, a wżdy ubożeje. Znajduje się taki, co się czyni bogatym, a nie ma nic, i taki, co się czyni ubogim, choć ma wiele bogactw. Przypowieści 11 rozdział, 24 wiersz, 13 rozdział, 7 wiersz. Wtem Samuel szepnął do chrześcijanki swej matki, mamo, ten dom jest własnością bardzo dobrego człowieka. Zostańmy tutaj dłuższy czas, a Mateusz będzie mógł poślubić tutaj miłosierną, zanim udamy się w dalszą drogę. Gajus usłyszał jednak te słowa i rzekł, z największą chęcią, moje dziecko. Pozostali tam więc przeszło miesiąc, a w tym czasie miłosierna została żoną Mateusza. Podczas pobytu w tym domu obdarowała ona stosownie do swego zwyczaju wielu ubogich ludzi uszytymi przez siebie płaszczami i ubraniami, dzięki czemu o pielgrzymach zaczęto wszędzie mówić z wielkim uznaniem. Ale wróćmy do naszej opowieści. Po kolacji synowie chrześcijanki bardzo pragnęli pójść spać, gdyż byli niezmiernie zmęczeni podróżą. Gajus zaprowadził ich więc do ich pokoju. Zmęczeni spali bardzo dobrze. Reszta towarzystwa przesiedziała całą noc, gdyż Gajus i jego goście tak dobrze się czuli ze sobą razem, że nie mogli się wprost rozstać. Po dłuższej jednak rozmowie o swoim panu, o nich samych i o ich podróży, stary pan rzetelny wyraźnie począł odczuwać senność. Zauważył to pan wielkie serce i odezwał się: cóż to, zaczynasz drzemać, mój panie? Chodź, ocuć się jeszcze na chwilę, oto teraz zagadka dla ciebie. Na to rzekł pan rzetelny: proszę, mów. Zaś pan wielkie serce ciągnął dalej: kto zabić chce, wpierw musi sam też pokonanym być. I w domu umrzeć musi ten, kto chce wśród obcych żyć. Ha, rzekł pan rzetelny, to naprawdę trudna zagadka. Trudno ją rozwiązać, a jeszcze trudniej wprowadzić w życie. Ale spróbuj, gospodarzu, oddam moją cząstkę tobie, rozwiąż tę zagadkę ty, a ja posłucham, co ty powiesz. Nie, odparł Gajus, tę zagadkę zadano tobie, więc rozwiąż ją ty. Stary pan rzetelny więc rzekł: kto szczerze pragnie uśmiercić swój grzech, wprzód zwyciężony przez łaskę być musi, a ten udowodni, że życia w nim dech, kto nad swym ja zapanuje, jest dusi. To prawda, rzekł Gajus. Zarówno zdrowa nauka, jak i doświadczenie potwierdzają prawdziwość tego, co powiedziałeś, gdyż po pierwsze, dopóki nie okaże się działanie łaski, jej chwalebna moc nie przezwycięży duszy człowieka, skuteczne przeciwstawianie się grzechowi jest niemożliwe. A zresztą, jeśli grzech jest tym powrozem, którym szatan związał duszę, także leży bezsilnie i podnieść się nie może, to w jaki sposób mogłaby ona przeciwstawić się grzechowi, jeśli przedtem z tej słabości nie będzie rozwiązana? Po drugie, żaden rozumny i łaską obdarzony człowiek nie uwierzy w to, aby ktoś, kto jest niewolnikiem skażenia, mógł być żywym pomnikiem łaski. Przypomina mi się pewna historia, warto jej posłuchać. Było dwóch mężów, którzy poszli na pielgrzymkę. Jeden z nich rozpoczął ją w młodości, a drugi będąc starcem. Młody człowiek musiał walczyć z mocami swych pożądliwości, zaś ten stary z racji swego podeszłego wieku był od nich wolny. Obaj, zarówno ten młody, jak i stary, szli pospołu równym krokiem, obaj jednako rzeźko. Który z nich odznaczał się większymi cnotami, skoro obaj wydawali się być do siebie podobni? Rzetelny: niewątpliwie ten młody człowiek, ten bowiem, który ma moc sprzeciwić się największym przeciwnościom, posiada większą moc. Szczególnie jeśli dorównuje kroku temu, który nie potrzebuje i w połowie przechodzić takich zmagań, jak to ma miejsce najczęściej w starszym wieku. Zauważyłem zresztą, że starsi ludzie często się mylą, uważając się za błogosławionych, przypisują sobie bowiem zasługę przezwyciężenia pożądliwości, podczas gdy jest to często po prostu naturalne w ich wieku osłabienie sił żywotnych. W ten sposób sami się oszukują. Z drugiej strony, niewątpliwie szlachetni, starzy ludzie najlepiej się nadają do udzielania rad młodym, gdyż osobiście przekonali się, iż większość rzeczy jest bez wartości. Ale gdy młody człowiek wyrusza w drogę razem ze starym, wtedy ma tę przewagę, że dana mu jest możliwość zrobienia odkrycia, w jak piękny sposób działa w nim moc łaski Bożej, podczas gdy u starego człowieka przyrodzone zepsucie z natury rzeczy objawia się słabiej. I tak rozmawiając, przesiedzieli aż do świtu.